Pan, drodzy bracia i siostry, teraz kiedy tak tego słuchałem, to tak się wydaje, że nic dodać, nic ująć do tego by już nie trzeba było. Ale chciałem się też krótko podzielić z wami na temat również tego odpocznienia, a chciałbym przeczytać z listu do Hebrajczyków, które już też tu było wspomniane, z 4 rozdziału o odpocznieniu w Bogu. To, co już też było wspominane. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział. Jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. O 7 dniu bowiem powiedział gdzieś tak, i odpoczął Bóg dnia 7 od wszystkich dzieł swoich. A na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli, przeto znowu wyznacza pewien dzień dzisiaj, mówiąc przez Dawida, po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane, dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. I może dotąd. I kiedy czytamy to słowo, to widzimy, że jesteśmy napominani do tego, aby starać się, aby wejść do tego odpocznienia. I dla mnie to jest tak ważne, że z tego kontekstu tu wynika, że naród izraelski, że ci, którzy byli przeznaczeni do tego odpocznienia, a takim tym ostatecznym dla nich odpocznieniem była ziemia obiecana, widzimy, że oni przeszli przez pustynię, przez 40 lat chodzili i z powodu tego, że nie potrafili Bogu uwierzyć w Jego dobroć, w Jego moc, w Jego opiekuńczość, choć doznawali tych przykładów jakby na co dzień, Pan Bóg tak powiedział, że oni nie mogą wejść, że wejdzie to następne pokolenie. W jednym słowie tam powiedział, że dlatego, żeście mówili, co będzie z naszymi dziećmi, co będzie z tymi, wszyscy na pustyni pogniemy, powiedział, dlatego te wasze dzieci tam wejdą, a wy tam nie wejdziecie. I widzę, że to jest takie poważne ostrzeżenie dla nas wszystkich, żebyśmy mieli to w naszych sercach, żeby wierzyć, że jest możliwe wejść do tego Bożego odpocznienia i że to Boże odpocznienie zaczyna się już, możemy wejść już tu, w tym życiu. I takim przykładem dla mnie też było bardzo ważnym, jeżeli chodzi o to odpocznienie, to widzimy, że w Starym Testamencie Enoch jest pisane, że i chodził Enoch z Bogiem i nie było Enocha, bo go wziął Bóg. Widzimy, że on w tym życiu już tak blisko był Boga, tak wypełniał, czy może powiedzieć tak, przyjaźnił się z Bogiem, że to był tylko, nie było żadnego problemu, żeby on tam mógł wejść, bo on tak dobrze znał Boga, tak dobrze z Nim współpracował, że Bóg go po prostu tylko w jednej chwili przeniósł. I myślę tak, że gdyby on tak nie chodził za życia z Bogiem, nie prowadził życia, które się Bogu podoba, to nie sądzę, żeby Bóg tak w jednym momencie go tylko mógł wziąć do siebie. Widzimy również i Eliasza. Kiedy Eliasz tu wypełniał, prowadził tą Bożą pracę wśród narodu izraelskiego, o którym też tu było wspomniane, przyszedł czas, że Pan Bóg go wziął w wozie ognistym do nieba. I też widzimy, że gdyby w ciągu tego swojego życia nie chodził, nie pracował, nie chodził z Bogiem, nie słuchał Jego rad, nie słuchał Jego słowa, na pewno by się tak nie stało, że byłby wzięty do nieba w wozie ognistym. Ale chciałem się zastanowić więcej, co to znaczy odpocznienie Boże i dla kogo jest przeznaczone. Tak jak tu czytaliśmy w liście do Hebrajczyków, w tym 9 wierszu, może powtórzę go, a tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. I jest tak ważne to słowo, taka się jakby nasuwa definicja tego odpocznienia Bożego. Odpocznienie Boże to jest taki stan, gdzie odpoczywamy od swoich spraw. I bardzo mnie to zaintrygowało. Odpoczynek, odpocząć od swoich spraw, możemy powiedzieć, no każdy ma swoje sprawy, każdy prowadzi, musi decydować o pewnych rzeczach, a Słowo Boże mówi, że odpoczął od swoich spraw i to jest to Boże odpocznienie. Ale jeszcze druga sprawa nasuwa się. Co to pytanie, co to są te nasze sprawy? I kiedy czytamy Słowo Boże, to widzimy, że w Galacjan jest opisane, że jawne są uczynki ciała. No i tam jest spór, wrogość, zazdrość, gniew, knowania, odszczepieństwa. Ale również w Efezjan apostoł Paweł mówi tak, że tak więc mówię, abyście więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł, dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość. A dalej mówi, że ale wy nie tak nauczyliście Chrystusa. I widzimy, że to są te nasze uczynki. Może również być, tak jak już było wspomniane, brak miłości, osądzanie. To są te właściwie z natury nasze uczynki, które my sami jakby wykonujemy. Również i mamy napisane mamy również i apostoł Paweł mówi w Rzymian w 7 rozdziale o tej podwójnej naturze człowieka, że on by chciał coś czynić dobrze, a nie może czynić dobrze, ponieważ ten zakon ciała, to prawo ciała mu na to nie pozwala. I to widzimy, to również jest to, jeżeli to wykonujemy, jest to jakimś tym naszym uczynkiem. Jest jakby to podwójny charakter człowieka. I to właśnie powoduje niepokój, rozdrażnienie i mamy ten brak tego Bożego odpoczynku. Ale to są może te przyczyny, które właśnie powodują to, że nie mamy tego Bożego odpoczynku. Ale jest wspaniale, że Pan Jezus nam dał drogowskaz, jak wchodzić do tego odpocznienia. Jest takie wspaniałe słowa są, kiedy Pan Jezus mówi, które już też tu były wspomniane, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. I kiedy tak czytałem to słowo, widzimy, że mamy takie zaproszenie od Pana Jezusa, by iść z Nim wspólnie w tym jarzmie. I można powiedzieć, że iść z kimś w jarzmie może to być jakieś takie, no, takim ciężarem, dlatego że to są pewne ograniczenia. Ograniczenia, bo trzeba dostosowywać się do tej drugiej osoby. Ale kiedy popatrzymy się, Kiedyś tak popatrzymy, musiałem tak zainteresować się tym, co to jest to jarzmo, jak wygląda to jarzmo, kiedy używano go w starożytności. Jest to taki kawałek, można powiedzieć, drewna i z takimi dwoma pękami, gdzie na szyję zakładano tym dwóm zwierzętom. I tych dwoje zwierząt musiało razem wspólnie współpracować. I nie było tam możliwości, żeby można było odchodzić. I kiedy Pan Jezus to mówi, to właśnie też to jest takim obrazem tego, że mamy być ściśle z Nim związani, ściśle z Nim współpracować. Tak jak już wspomniałem o tym Enochu, który chodził z Bogiem, tak samo my powinniśmy razem z Panem Jezusem tak chodzić. Również mamy takie, zachodzi właśnie pytanie takie, czy mamy to rzeczywiste ukojenie lub jak dużo go mamy, czy tylko na nabożeństwie pod Słowem Bożym, czy też w pozostałym czasie. I że ten Pan Jezus zwraca się do tych spracowanych w codziennym wypełnianiu tych obowiązków, przy jednoczesnym troszczenie się o przyszłość i obciążonymi takimi niepowodzeniami, opadkami właśnie, że zaprasza nas do tej wspólnej podróży z Nim w tym jarzmie. I jak wspomniałem, że z jednej strony jest to bardzo takie, możemy powiedzieć z punktu widzenia uciążliwe, że musimy iść w parze z kimś, ale z drugiej strony możemy wiedzieć, że Pan Jezus jest tym bardzo doświadczonym. I jak to jak czytamy w Hebrajczyków, że mając wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. I to jest wspaniałe, że możemy powierzyć swój los właśnie Panu Jezusowi i że mamy możliwość przez Pana Jezusa, jak już również tu było wspominane, wejścia do tego Bożego odpocznienia. Ale widzimy, że w Słowie Bożym i mamy też różne napomnienia. I tak przypomina mi się zbor w Koryncie. I możemy powiedzieć, że oni tam wtedy jakoś nie było widać, żeby w pewnym okresie nie było widać, że oni rzeczywiście są w odpocznieniu. O tym nam mówi trzeci rozdział do Koryntian, gdzie apostoł Paweł właśnie mówi, że w Koryncie było wiele takich ludzi, którzy nie za bardzo patrzyli się na Chrystusa, tylko patrzyli się na te wszystkie zewnętrzne rzeczy. I właśnie mówi tu w czwartym wierszu trzeciego rozdziału, albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi Apolosowy, to czyście leśni jesteście, bo któż to Apolos, któż jest Paweł, słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których dokonał każdy tyle, ile mu dał Pan. I to jest dla mnie było takie ważne, że można się zająć wieloma innymi rzeczami, że można się zająć zewnętrznymi rzeczami, a nie dbać o to, by mieć ten wewnętrzny pokój. I widzimy, że apostoł Paweł w tym samym rozdziale im przypomina taką ważną rzecz. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. I to jest dla mnie tak ważne, że my jesteśmy przez Chrystusa uwolnieni. Jesteśmy tą świątynią. I możemy powiedzieć, że apostoł Paweł, mówiąc do nich, stwierdził tak, że fundamentem jest Jezus Chrystus. I to nie podlega już żadnej dyskusji. I również tam mówi w tym właśnie rozdziale o budowaniu z drogich kamieni, budowaniu z siana i słomy. I że na tym fundamencie każdy z nas buduje. I każdy musi baczyć, jak buduje. I każdy buduje na swoją jakby odpowiedzialność. I ważne jest, żebyśmy budowali te drogie, wyużywali tych drogich materiałów, kamieni, czy jakichś drogich kruszców, żeby to się mogło ostać. I to właśnie jest ważne, czy jak my budujemy na tym, czy budujemy z tych drogich kamieni, czy z jakiegoś materiału lekkiego. Widzimy, że w starożytności, kiedy budowano z tych drogich materiałów, z kamienia, czy z marmurów, czy coś, że to pozostało do dzisiejszych czasów. A ci ludzie, którzy biedniejsi, budowali różne zlepianki z gliny, z drewna, to zostało jakby, nie pozostało z tego nic do dnia dzisiejszego. I widzimy, że apostoł Paweł powiedział im, że oni są świątynią Bożą i powołani są do budowania na fundamencie. Fundamencie, którym jest Pan Jezus. I nasuwa się dalsze pytanie. Kiedy my jesteśmy tą świątynią Bożą, jak wygląda ta nasza świątynia? Wiemy, że w Starym Testamencie Izraelici mieli też świątynię Bożą, którą wybudowali. Ale widzimy, że podczas ich upadku, kiedy byli w niewoli, ta świątynia została jakby zagracona różnymi rzeczami. I kiedy oni wracali z tej niewoli, to oni dopiero musieli ją czyścić. Widzimy również, że i w okresie Pana Jezusa tak samo było, że kiedy Pan Jezus szedł do świątyni, zobaczył w tej świątyni rzeczy, które nie powinny tam być. I w Ewangelii czytamy, że on zastał świątyni sprzedających woły, owce, gołębie, wekslarzy i skręciwszy bić z powrózków wypędził i wszystkich ze świątyni wraz z owcami, wołami, a wekslarzem rozsypał pieniądze i stoły poprzewracał. A do sprzedających gołębi rzekł, zabierzcie to stąd, z domu ojca mego nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano, żarliwość o dom twój nie żarła. I dla mnie jest tak ważne, żeby dbać o czystość tej naszej świątyni, tak już powiedziałem, że my jesteśmy tą świątynią. I teraz ważne jest dla mnie, widzimy, że w Starym Testamencie w świątyni, w tej świątyni jerozolimskiej, co tam oni, Żydzi, mieli czynić? I widzimy, kiedy Salomon poświęcał tę świątynię, on wymienił tam prawie cały rozdział o tym, co w tej świątyni się powinno dziać. Że tam w tej świątyni powinny być modlitwy. Kiedy lud przyjdzie, będzie zniszczony, czy wróg na niego napadnie, żeby oni tam przychodzili, modlili się, żeby Pan Bóg ich wysłuchał. Kiedy będą w jakiejś niewoli, żeby Pan wysłuchał. Wszelkie potrzeby, które mieli, żeby właśnie tam przychodzili, modlili się. A w międzyczasie, kiedy jeszcze do tej świątyni weszli, zwieźli tam te wszystkie najważniejsze rzeczy, jak skrzynię przymierza, żeby ona tam była jako symbol tej obecności Bożej. Te wszystkie przybory, które były potrzebne do tego, żeby mogła funkcjonować ta świątynia. Mało tego, na koniec po tych wszystkich modlitwach uwielbiano, chwalono i błogosławiono Boga. I to są te wszystkie aspekty, które właśnie odróżniają tę świątynię Bożą. I tak w moim sercu też tak było to, że czy rzeczywiście ta moja świątynia jest odzwierciedleniem tego, czego Bóg chce. Czy rzeczywiście odbywają się tam te modlitwy, odbywają się te błagania, odbywają się i też te podziękowania. To jest bardzo ważne i w naszym życiu, żeby odnowić to, tą swoją świątynię i żeby rzeczywiście wypływało z nich, z niej to, co powinno dla Boga. Jestem przekonany, że wtedy, kiedy jesteśmy powiązani razem, związani z Jezusem Chrystusem poprzez to jarzmo symbolicznie, które tu było przedstawione i z tą funkcją, jaka ta świątynia powinna pełnić, świątynia naszego serca, to wtedy możemy wchodzić do tego Bożego odpocznienia, kiedy będziemy konsultować te wszystkie nasze decyzje razem z naszym Panem. I to wtedy odpoczniemy od tych naszych spraw, bo to już nie będą nasze sprawy, ale to będą wspólne z Jezusem, z Bogiem sprawy. Wtedy możemy doświadczać tego odpocznienia. I kiedy się popatrzymy w Nowym Testamencie, widzimy wiele przykładów ludzi, którzy to apostołów, którzy mieli to całkowite odpocznienie. I kiedy weźmiemy na przykład Piotra, kiedy był w więzieniu i kiedy czekał już na wykonanie kary śmierci, widzimy, że on sobie normalnie spał i kiedy anioł przyszedł po niego, to go musiał budzić. Nie przeżywał żadnego jakiegoś stresu, nie przeżywał jakiegoś ciężaru, czy jakiegoś smutku, czy jakiegoś innej jakiejś takiej dolegliwości, jak wiele ludzi może się męczyć, co to będzie, jak to będzie, nie może spać. Widzimy również i przykład Pawła i Sylasa, kiedy byli w więzieniu, kiedy byli zbici, można by powiedzieć, powinni tylko mieć głowy zwieszone i nic o niczym nie mówić, tylko może powiedzieć, no tak służyliśmy Panu, a tak zostaliśmy potraktowani. Widzimy, że oni o północy zaczęli śpiewać i to widzimy, to jest ten przykład, że oni byli w zupełnym Bożym odpocznieniu. I to jest wspaniałe, że my możemy marzyć o tym, żeby tam wejść i marzyć i mieć możliwości wejścia do tego Bożego odpocznienia już tutaj. I szczególnie z czym tak ważne było, że z naszej świątyni powinny iść te modlitwy. W objawieniu świętego Jana jest napisane, że tam anioł wziął to kadzidło. Kadzidło, w którym były te modlitwy świętych. I to tak zobrazowało mi, że to jest to, co to jest nieprzemijające, że to jest ten najlepszy kamień, najdroższy kamień, najdroższa wartość, która zostaje i będzie tam przed Bogiem podniesiona. I cieszę się z tego, że mieliśmy możliwość zagłębienia się w Słowie Bożym i mówię o tym odpoczynku, dlatego że to jest taki temat współczesny, że wiemy, że kiedyś takich pojęć jak pracoholik czy czegoś w ogóle nie było. I my też możemy się zapracować i zapomnieć o tym głównym celu, jaki jest nasz, iść do nieba, a w międzyczasie posiadać to Boże odpocznienie na każdy czas w naszych domach, w naszym osobistym życiu. Amen.